9.11, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my znowu wracamy do Rzeszowa na konferencji Ukraine Forum. Europa, Ukraina, był Paweł Bobołowicz.
Wirtualnie wracamy, co prawda forum odbyło się w Rzeszowie, ale ja już jestem w Lublinie, a właściwie forum odbyło się w podrzeszowskiej Jasionce, to 11. forum Ukraina-Europa. W ciągu dwóch dni kilkuset ekspertów, polityków z Polski, Ukrainy, z krajów Unii Europejskiej dyskutowało m.in. o procesach integracyjnych Ukrainy z Unią Europejską, w relacjach z Rosją, kwestii możliwego odprężenia w tych relacjach. Dyskutowano sprawę przyszłości Trójmorza i czym jest Międzymorze. Poruszano również zagadnienia dotyczące gospodarki, w tym kwestii energetycznych, infrastrukturalnych, ale też mówiono na przykład o ukraińskiej decentralizacji. Forum stało się dowodem, że relacje Ukrainy i Unii Europejskiej, a przede wszystkim relacje z Polską, nie są, czy też nie muszą być zdeterminowane przez kwestie historyczne. Te kwestie pojawiały się sporadycznie, a właściwie najczęściej nie pojawiały się w kuluarach. Na forum byli obecni przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej, w tym marszałek Marek Kuchciński, który zresztą wystąpił w głównym panelu forum. Marszałek stwierdził, że w Polsce pracuje nawet 2 miliony Ukraińców, zaznaczając, że Polska nie ma żadnych kłopotów z imigrantami. A z ukraińskimi pracownikami potrafimy się porozumieć, myśleć podobnymi kategoriami i cechuje nas wspólna mentalność. Marszałek odniósł się też do budowy gazociągu Nord Stream 2, który według niego stanowi wielkie, realne zagrożenie dla Polski, ale przede wszystkim dla Ukrainy i jej niepodległości. Marszałek nawiązał do protestu przeciwko budowie tego gazociągu, jaki wspólnie wystosowało do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 5 państw – Polska, Ukraina, Łotwa, Litwa i Mołdawia. Przypomnę, że to pierwsza taka inicjatywa w historii, bardzo ważny głos wspólny państw tego regionu. Marszałek przypomniał, że relacje polsko-ukraińskie wymagają rozwiązania bolesnych spraw historycznych. Nie można ich dłużej pomijać i odkładać na przeszłość, stwierdzając, że nasze stosunki trzeba oprzeć na prawdzie i wtedy iść jak równi z równymi, jak wolni z wolnymi. A na forum i w tej części, właśnie w tym głównym panelu, występował też Witalij Portnikow, który jest współprzewodniczącym Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. On stwierdził, że umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską była dla Ukraińców gwarancja, że Ukraina będzie niezależna od Rosji. Ukraińcy na Majdanie bili się o niepodległość swojego państwa, a alternatywą dla europejskich aspiracji Ukrainy jest Unia Euroazjatycka i kontynuowanie statusu kolonialnego państwa wobec Rosji, co oczywiście Ukraińcy według Portnikowa odrzucają. Na tym panelu, w którym też był marszałek, występował również deputowany Mykoła Kniażycki, deputowany Ukraińskiej Rady Najwyższej, współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej. Według niego wykonanie umowy stowarzyszeniowej w różnych dziedzinach jest na różnym poziomie. Również jego zdaniem przez długi czas Ukraina rozwijała się jako faktyczna kolonia Rosji. Kniażycki, odnosząc się do kwestii historycznych, stwierdził, że ukraińskie państwo nie może odpowiadać za historię, która wydarzyła się w czasie, kiedy państwa tego nie było. Na forum stałym elementem dyskusji były relacje gospodarcze Ukrainy i Unii Europejskiej, a w tym oczywiście jak te relacje wyglądają przede wszystkim z Polską. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński stwierdził, że można zauważyć pozytywne symptomy w zakresie współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy na płaszczyźnie handlowej. Eksport towarów z Polski na Ukrainę wzrósł o 24%, zaś import z Ukrainy do Polski o 27%. Minister mówił o tym, że Polska będzie dążyć do zrównoważenia bilansu eksportu i importu, ale jednak sam jego wzrost ocenił pozytywnie. Jak mówił Kwieciński, relacje rządowe na linii Warszawa-Kijów nie są idealne, co przekłada się też na gospodarkę, ale niewątpliwie da się zauważyć pewien pozytywny impuls. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odniósł się do kwestii luki na polskim rynku pracy, którą według niego znakomicie wypełniają obcokrajowcy, czyli w dużej mierze właśnie Ukraińcy. Ci pracownicy są nam potrzebni i z nich w dużej mierze korzystamy, stwierdził minister. Ukraińcy według ministra przede wszystkim wykonują prostsze prace w branżach takich jak sadownictwo, transport czy budownictwo. Główny inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy Wiesław Łyszek przyznał, że skala napływu pracowników z Ukrainy w ciągu ostatnich lat wzrosła o prawie 150% i szacuje się, że około 100 tysięcy Ukraińców pracuje w Polsce bez umowy o pracę. Celem Głównego Inspektoratu Pracy jest zmiana tej sytuacji i dlatego uruchomiono specjalną infolinię, w której pracownicy służą Ukraińcom poradami w sprawie naruszeń zasad zatrudnienia. Na forum były też inne elementy poza już kwestiami gospodarczymi czy historycznymi, o którym wspomniałem. W czasie forum ogłoszono laureatów Nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości. Nagrodę otrzymał polski reżyser Jerzy Hoffman, marszałek bezpośrednio tę nagrodę wręczył reżyserowi, ale otrzymał też ją Oleg Sencow, to ukraiński reżyser filmowy, scenarzysta, producent, który 11 maja 2014 roku został aresztowany na Krymie pod zarzutem planowania działań terrorystycznych. W sierpniu 2015 roku rosyjski sąd skazał go na 20 lat łagru. Sencow do dzisiaj przebywa w więzieniu i oczywiście ta nagroda miała dla niego charakter symboliczny, a sam reżyser nie mógł być obecny w Rzeszowie, ale wydarzenie jednak i zestawienie tych dwóch wielkich postaci polskiego kina i ukraińskiej produkcji filmowej też było kolejnym symbolem wydarzeń w Rzeszowie 11 Forum Ukraina-Europa.
Jaki był klimat w kuluarach? Czy te ostatnie wydarzenia i demonstracja ruchów nacjonalistycznych we Lwowie, ale także zmiana ustawy o IPN-ie była odczuwalna na atmosferę w Rzeszowie na forum?
Oczywiście to, co działo się w kuluarach, było związane z bieżącymi wydarzeniami, też z tymi tematami, o których mówiłeś, powracała kwestia nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zresztą w tych rozmowach, które też ja prowadziłem, oczywiście to było zawsze stałe pytanie. Na ten temat rozmawiałem m.in. z profesorem Żurawskim Belgrajewskim. Myślę, że całość tej rozmowy ukaże się w mediach w net i na portalu Stop Fake. Ale też oczywiście pojawiły się inne wydarzenia, co trudno tutaj nie zauważyć pewnej zbieżności. W ubiegłym roku forum też było zdominowane przez kontekst bieżący relacji polsko-ukraińskich. Pierwszego dnia forum wieczorem doszło do incydentu we Lwowie. Na cmentarz Orląt-Lwowskich został wrzucony granat, który wybuchając nie uszkodził żadnych pomników, nie było też żadnych ofiar, ale rezultatem była wyrwa w ziemi. Natomiast sam ten incydent oczywiście zwrócił uwagę znowu obecnych na kwestie historycznych, na kwestie tych bieżących relacji, na też ten kontekst związany z nacjonalizmem. A wiele osób w tym wiązało te dwa wydarzenia, że zawsze, kiedy dzieje się coś pozytywnego w relacjach polsko-ukraińskich, musi dojść do pewnego innego jakiegoś aspektu, który ma przyćmić te pozytywne relacje polsko-ukraińskie. Zwracano też uwagę, że to jest to kolejne wydarzenie, które ma charakter no właściwie takich znamion wręcz terrorystycznych. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku, w styczniu 2017 roku doszło do wysadzenia polskiego pomnika w Chucie Pieniackiej na terytorium Ukrainy, że tych aktów dewastacji pomników na cmentarzach i upamiętnień w Polsce i na Ukrainie przez te ostatnie dwa lata było bardzo wiele. Rzeczywiście...
Ostrzelanie z granatników polskiego konsulatu na Ukrainie.
Ostrzelanie, tak. Granatnik, polski konsulat, atak na autobus, całe szczęście polski autobus, ale pusty autobus, więc też bez żadnych ofiar. Stałe prowokacje pod polskimi placówkami nie tylko we Lwowie, ale też w Kijowie. Te wydarzenia bardzo często zbiegają się właśnie z jakimiś elementami rozmów na szczeblu politycznym pomiędzy Polską i Ukrainą. Wiele osób na to zwracało uwagę i zwracało uwagę na to, że po prostu czas najwyższy, a właściwie to już dawno powinno się wydarzyć, wypracować jakiś specjalny mechanizm, który na poziomie państwowym raz, że pozwoliłby na rozszyfrowanie tych wydarzeń, bo przecież bardzo często mówi się o tym, że uczestniczy w nich trzecia strona, wskazując jako tą trzecią stronę Federację Rosyjską, ale jak do tej pory właściwie no ciężko powiedzieć, że są jakieś jednoznaczne dowody, które mogłyby wskazywać na sprawców tych wydarzeń, a oprócz tego właściwie jest problem nawet z zatrzymaniem sprawców tych wydarzeń i udowodnienie winy osobom, które wykonują te być może zlecenia, być może są to jakieś incydenty o charakterze jednostkowym. Tak czy inaczej atak na cmentarz Orląt-Lwowskich, na miejsce wyjątkowo symboliczne w relacjach polsko-ukraińskich, oczywiście nie mógł być niedostrzeżony. Zareagowało na to też Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Atak został potępiony przez mera Lwowa Andrija Sadowego, który też w tym dopatruje się prowokacji. No i właśnie ciężko uniknąć takiego wrażenia, że to nic dziwnego, że się to wydarzyło w czasie forum Ukraina-Unia Europejska, gdzie dyskutowano przecież sprawy strategiczne z punktu widzenia przyszłości relacji polsko-ukraińskich, ale nie tylko, też ukraińsko-unijnych.
na pierwszy rzut oka z Warszawy. Wydaje się, że była szczególnie silna reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości. 3 marszałek Sejmu, 2 wicemarszałków, liczna delegacja parlamentarzystów. To było jakoś wyjątkowe forum pod względem uczestnictwa partii rządzącej w rozmowach, w panelach, w debatach.
No przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że te osoby to wszystkie osoby, które pełnią ważne funkcje w państwie. Zresztą obecność ministra Kwiecińskiego, wiceministrów spraw zagranicznych. To forum rzeczywiście odbywało się na bardzo wysokim szczeblu. Jest istotne w kontekście tego forum sprzed roku, kiedy to forum sprzed roku odbywało się w tej fali wydarzeń związanych z zakazem wjazdu dla prezydenta Przemyśla na Ukrainę i wtedy przypomnę, że polscy politycy w dużej części zrezygnowali z przyjazdu na forum. Doszło do takiego poważnego zgrzytu dyplomatycznego. Polska strona wyraźnie zamanifestowała, że jest niezadowolona z działań strony ukraińskiej. Strona ukraińska rok temu już na szybko wycofywała się z tego zakazu. Zresztą to działo się w czasie forum. Wtedy o tym mówił ambasador Deszczyca, tłumacząc, dlaczego doszło do tego wydarzenia, do wydania tego zakazu, który został cofnięty i tłumacząc właściwie jakby ten kontekst, próbując pokazać, że nie był to kontekst ogólnoukraiński. No ta atmosfera w tym roku była całkowicie inna, tak jak zauważyłeś, rzeczywiście bardzo silna reprezentacja i państwowa, no i to nie zauważyć, że rzeczywiście są to politycy Prawa i Sprawiedliwości i że klimat tych rozmów był zdecydowanie inny. Sam fakt, że kwestie historyczne, które przecież w dużym stopniu dominują w przestrzeni publicznej pomiędzy Polską i Ukrainą, nie były głównym elementem rozmów merytorycznych w czasie forum, też jest istotne, bo rozmawiano po prostu o faktycznych, realnych problemach, przed którymi staje Polska i Ukraina. Rozmawiano o bardzo szczegółowych kwestiach gospodarczych, kwestiach infrastrukturalnych. No i można się cieszyć, że tak ważna reprezentacja była. Zresztą ze strony ukraińskiej też było kilku wiceministrów, był też wiceminister spraw zagranicznych Wasyl Bondar, to osoba, która specjalizuje się w relacjach z Polską. Pan minister zaskoczył właściwie uczestników ostatniego panelu takiego podsumowującego, rozpoczynając swoje wystąpienie płynnie po polsku. Minister bardzo dobrze, biegle mówi w naszym języku. To był też ładny gest, ale pomijając ładne gesty, naprawdę było tych wiele elementów takich bardzo konkretnych.
No to jeszcze podpytam, czy w kuluarach padła jakaś deklaracja, taka nieoficjalna polskich polityków, że przy okazji badania przez Trybunał Konstytucyjny nowelizacji ustawy o IPN dojdzie do zmiany zapisów o penalizacji banderyzmu i tej części tak zwanej ukraińskiej tejże nowelizacji.
Ja przypomnę, to żebyśmy od razu też nie wpisywali się w tworzenie mitów. Ta nowelizacja ustawy o IPN-ie nie zajmuje się penalizacją banderyzmu. Nie ma mowy o banderyzmie. To jest mowa o ukraińskich nacjonalistach. Tutaj nastąpiło pomieszanie właściwie dwóch rzeczy, czyli przygotowywanej jeszcze innej nowelizacji i postulatów takiej nowelizacji, które zgłasza Kukiz 15 i pewnej nadinterpretacji tej nowelizacji, która się wydarzyła, czy która została przyjęta przez polski Sejm. No oczywiście ten temat był poruszany w kuluarach, no ale to tutaj nikt nie może zadeklarować, co zrobi Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny jest instytucją niezależną w swoich działaniach, chociaż oczywiście właściwie zgodnie moi rozmówcy przynajmniej podkreślali, że liczą na to, że dojdzie do uchylenia tej nowelizacji, a to będzie oznaczało, że być może proces pracy nad nowelizacją będzie trzeba rozpocząć od nowa, ale właściwie nieoficjalnie nie ma już nikt wątpliwości, że ta nowelizacja jest szkodliwa. Wiele osób zwraca uwagę też na to, że zaskakujący był proces pracy nad nowelizacją. Wielu polityków, tych polskich polityków, mówi o tym, że ten proces trzeba prześwietlić i że dopatrują się w tym możliwej ingerencji też innego państwa, oczywiście chodzi o Federację Rosyjską.
Czyli konkludując, można powiedzieć, że jest pewien zwrot w polityce Prawa i Sprawiedliwości względem Ukrainy i że jest pewna refleksja.
No chciałbym wierzyć w to, że nie chodzi może o jakiś taktyczny zwrot, tylko że mamy być może nowy moment w relacjach polsko-ukraińskich, ale sama ta prowokacja związana z cmentarzem Orląt Lwowskich pokazuje, z jaką subtelną materią mamy do czynienia i jak wydarzenia, które są ciężko przewidywalne, a są na pewno poza polityką Polski i Ukrainy, mogą wpłynąć i zmienić bieżące relacje, więc na pewno dobra wola jest po obu stronach. No tylko pozostaje jeszcze kwestia bieżącej polityki i tych wydarzeń, na które nie mamy wpływu. Ale na pewno forum było dowodem, że możemy rozmawiać pomiędzy Polską i Ukrainą o sprawach merytorycznych w sposób absolutnie wyważony, w sposób kulturalny, bez wzajemnego obrzucania się winą.
Naprawdę na koniec kwestia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej pojawiła się. Czy jest jakaś refleksja po stronie ukraińskiej w tym aspekcie?
No, moi rozmówcy ze strony polskiej też mówią, że to jest absolutnie warunek wyjściowy do rozmów w sprawach historycznych. Trudno mi powiedzieć do końca, jak odnosi się do tego strona ukraińska, bo raczej niestety traktuję to jako pewien element negocjacji politycznych, ale mam nadzieję, że chociażby no, to też ta atmosfera z forum wskazuje na to, że być może z tego Ukraina się wycofa, zwłaszcza, że coraz więcej polityków ukraińskich w ocenie niezbyt dobrze ostatnie reakcje Ukrainy na to, co się dzieje we wspólnej przestrzeni. Być może to będzie też oznaczało, że z niektórych elementów Ukraina będzie chciała się wycofać. Chociaż patrząc na to w szerszym kontekście i powracając, o czym już zresztą mówiliśmy na antenie Radia Wnet, do wystąpień ministra Klinkina, ministra spraw zagranicznych Ukrainy, no to na pewno może być ciężka sprawa. Dla nas oczywiście sprawa, która nie podlega właściwie żadnej dyskusji.
Z Lublina, ale o rzeszowskim forum Europa-Ukraina mówił w Poranku Wnet Paweł Bobołowicz, za co serdecznie dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do usłyszenia. Tak, zaśpiewał w poranku, zaśpiewał Manam Luciola. W studiu Poranka Wnet Andrzej Matusiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka należy dodać, żeby nazwa była pełna. Wczoraj pojawił się tekst kolejnej nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa krótka, jeden cel, czyli zmiana trybu wyboru, zmiana osoby, która zwołuje pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Teraz do tej pory był to pierwszy prezes Sądu Najwyższego, teraz to będzie prezes Trybunału Konstytucyjnego. Pana posła zdaniem to jest konieczna zmiana?
To jest konieczne, dlatego że zaszła taka sytuacja, że do tej pory, no już upłynęło 8 dni, pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie zwołuje posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, która w tym nowym składzie z tych 15 sędziów wybranych 6 marca tego roku rozpoczęła kadencję 7 marca. Nie jest co prawda określony przepis w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa terminu, w którym pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwołuje to posiedzenie. Niemniej uważamy, że to powinien zrobić bez zbędnej zwłoki, zwłaszcza w tym kontekście ustawowym, jaki obecnie mamy, że w dniu 3 kwietnia tego roku wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym z grudnia ubiegłego roku.
Czyli może być podwójny pad. Nie będzie przewodniczącego KRS, nie będzie zwołana nowa rada, a nowa rada nie będzie mogła wybrać nowego prezesa po odejściu pani profesor Gersdorf.
Tak, może taka sytuacja być, dlatego inicjatywa 41 posłów Prawa i Sprawiedliwości w ten projekt został złożony w dniu wczorajszym i mamy nadzieję, że zostanie szybko procedowany. W zasadzie są dwa artykuły. Pierwszy mówi, że pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego, wskazując osobę, która będzie przewodniczyć spośród sędziów, czyli tej piętnastki wybranej w dniu 6 marca. I ta osoba zwoła to posiedzenie, rozpocznie to posiedzenie również i wówczas punktem posiedzenia będą wybór przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i trzech członków Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Tak, żeby Krajowa Rada Sądownictwa mogła rozpocząć pracę, bo ona musi również zaopiniować nominacje asesorskie gdzie zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych minister sprawiedliwości mianuje asesorów sądowych. To jest ponad 200 osób, czy może tych osób jest więcej, ale 200 etatów jest do przydzielenia i oczywiście nominacje sędziowskie na sędziów sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego i sędziów Sądu Najwyższego.
Czy państwo rozmawiali z panią profesor Gersdorf, czy był jakikolwiek kontakt między politykami PiS a panią profesor, żeby jednak nie robić pewnej inflacji prawa, żeby nie nowelizować kolejny raz ustawy tylko z tego powodu, że ktoś się obraził?
Pan minister sprawiedliwości wystosował list do pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego. No zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, ale no jest uzasadniona obawa też o to, że po wejściu w życie ustawy o Sądzie Najwyższym pani prezes nie skorzysta z możliwości przedłużenia swojej kadencji. Na złożenie takiego oświadczenia jest stosowny termin, bo to w ciągu 3 miesięcy można to zrobić. I gdyby zrobiła taki wniosek, no oczywiście to musi być zgoda prezydenta. I wtedy jest na trzy lata, dosłownie na 3 lata. Nie do 3 lat, tylko no, 3 lata jest przedłużenie. To przedłużenie może być dwukrotne. To wynika z przepisów przejściowych ustawy o Sądzie Najwyższym. Ale wiemy, że gdzieś w przestrzeni publicznej ukazały się już takie głosy ze strony pani prezes, że ona będzie przechodzić stan spoczynku, więc wtedy będzie luka osobowa co do stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo takiej osoby nie będzie.
A jak się wybiera prezesa Sądu Najwyższego, pierwszego?
Pierwszego prezesa...
Tu jest rola KRS-u, tak jak się mówi w mediach?
Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przedstawia Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego. Spośród 5 kandydatów wybiera prezydent Rzeczpospolitej, wybiera pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Czyli tu nie ma roli KRS, tu jakby...
Tu roli KRS-u nie ma.
KRS może być niewybrany, a i tak...
Ale rola KRS-u tutaj bezpośrednio wpływa nie ma, ale ma wpływ na to, żeby wybrać kolejnych sędziów. Bo w ustawie o Sądzie Najwyższym w przepisach przejściowych jest podana liczba, że powinno być 110 sędziów wybranych jeszcze do Sądu Najwyższego i dopiero wtedy powinna być rozpoczęta ta procedura wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Panie pośle, w takim wypadku, czy ta ustawa, która przejmie część kompetencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wobec KRS-u do pani prezes Julii Przyłębskiej będzie uchwalona na tym posiedzeniu, które będzie w przyszłym tygodniu, od razu z marszu?
Myślę, że pan marszałek to wprowadzi do porządku obrad. No, oczywiście to jest decyzja pana marszałka po zaopiniowaniu przez prezydium Sejmu. Mamy 4-dniowe posiedzenie od 20 marca do 23. Ustawa zawiera tylko 2 artykuły, to dużo czasu w tym porządku obrad nie zajmie.
Chociaż na pewno będzie burza i na pewno będzie to ustawa budząca duże emocje, szczególnie wśród opozycji, czemu trochę trudno się dziwić, bo dopiero co żeśmy jedną ustawę o KRS uchwalili i dopiero co zaczęła działać, dopiero co przebiegł też nie bez kłopotów wybór nowych sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Panie redaktorze, nie można było przewidzieć obstrukcji w działaniach pierwszej pani prezes i dlatego artykuł 20 ustęp 3 ustawy o KRS-ie nie był nowelizowany.
Nie był zmiany.
A ponieważ no, ta obstrukcja w jakimś stopniu już jest, bo upływa 8 dzień od chwili wejścia, od chwili możliwości po prostu, żeby zwołać posiedzenie KRS-u i tego posiedzenia nie ma. No, jest pewna luka również nie ma takiego zapisu w regulaminie Krajowej Rady Sądownictwa, bo gdyby taki zapis był, prawda, nie ma tego, że to może w sytuacji takiej, jaka no jest tylko taki zapis w ustawie, a po prostu ten zapis w ustawie no, musi być w związku z tym znowelizowany, a przedstawiciel Trybunału Konstytucyjnego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, to jest też prezes Sądu Konstytucyjnego, a więc nie ma, uznajemy, że nie ma żadnych przeszkód, żeby w tej sytuacji nie było zwołane to pierwsze posiedzenie z inicjatywy prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Być może warto zapisać w ustawie, żeby były jakieś sztywne terminy, do kiedy trzeba zwołać.
Tak, to na pewno, bo takie terminy moim zdaniem powinny być zapisane i wtedy wiadomo, czy ktoś, prawda, nie dopełnia obowiązku, czy nie, a jeżeli to jest bezterminowo, to zawsze, no ale jest taka potrzeba ochrony interesu publicznego też. Myślę, że pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego to zrozumie, że taka potrzeba jest. Niezależnie jakie ma zdanie na temat tej reformy sądownictwa, to uważam, że powinna zwołać to pierwsze posiedzenie, ale chyba te działania wcześniejsze, rezygnacja poprzedniego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, pana Zawistowskiego, wybór na przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, akurat pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, później znowu jej rezygnacja z tej funkcji.
6 marca.
To wszystko miało na celu takie no, działania opóźnienia tej reformy. No, jednoznacznie to można określić jako działania obstrukcyjne, które nie powinny mieć miejsca.
Ostatnim razem rozmawialiśmy w lipcu, dobrze pamiętam, zeszłego roku w Przemyślu. Wtedy pan poseł mówił, że warto, żeby sędziów członków KRS wybierać jednak większą liczbą głosów. Ta poprawka 3/5 znalazła pana posła uznanie, tak pan mówił na antenie Radia Wnet. To się znalazło w propozycji prezydenckiej, ale z tą furtką drugiego obiegu pan jest zadowolony z tej formuły wyboru członków KRS. Ona była dostatecznie silna.
Ta formuła jest właściwa, a chcę zwrócić uwagę na to, że przepis konstytucji, który mówi o tym, że się wybiera spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i wojskowych, to nie oznacza, że ci wszyscy przedstawiciele muszą być. W przeszłości tak było wiele razy. Przez ostatnie 20 lat funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa tylko 4 sędziów sądów rejonowych reprezentowało to środowisko liczące 8,5 tysiąca sędziów z ponad 10 tysięcy.
Odchodząca Krajowa Rada Sądownictwa nie miała w swoim składzie, ale dobrze pamiętam, żadnego sędziego sądów wojskowych. I nikt nie mówił, że jest to ciało niezgodne z konstytucją.
Też tak się zgadza, choć były takie kadencje. Choć tutaj myślę, że musimy być precyzyjni, że jeden z wiceprzewodniczących Krajowej Rady Sądownictwa był sędzią wojskowym.
Być może był, jak tak, ja to sprawdzałem tak. Przy okazji nowelizacji, to tam chyba nie było, ale mogę się mylić, przynajmniej takie też głosy padały na sali, tak też mówiła pani profesor Krystyna Pawłowicz, która jest koniec końców członkiem KRS-u, więc pewnie ona wie najlepiej, kto zasiada w tym ciele.
No być może, no w każdym razie to nie przeszkadza. Ja tutaj chcę podkreślić, że po prostu sędziowie sądów wojskowych i sędziowie Sądu Najwyższego no nie skorzystali z tej możliwości, jakie ustawa o KRS-ie im dawała, żeby swoich przedstawicieli zgłosić. To już po prostu była ich decyzja. No, są przedstawiciele Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, są sądów okręgowych, jest najwięcej sądów rejonowych i to dobrze, że tyle jest młodych sędziów, ale już doświadczonych, bo orzekających po kilkanaście lat, niektórzy ze stopniami naukowymi i taka jest reprezentatywność, bo są z całej Polski, prawda? Są od Słubic po Jarosław i od Wieliczkę po Olsztyn.
To prawda, chociaż 18 kandydatów to nie jest dużo. Widać, że nie było powszechnego poparcia wśród sędziów dla tej reformy.
To się zgadza, na pewno nie było i stowarzyszenia sędziowskie nie skorzystały z tej możliwości, żeby mieć swoich reprezentantów. Oczywiście nie wszystkie stowarzyszenia, żeby mieć swoich reprezentantów w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Rząd przygotował Białą Księgę w sprawie reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Biała Księga ma tłumaczyć zawiłości i potrzebę reformowania polskiego sądownictwa. Ten dokument, jego prezentacja przez premiera Mateusza Morawieckiego mniej więcej zbiegła się w czasie z decyzją jednej z irlandzkich sędziń, która powiedziała, że nie może deportować gangstera do Polski, ponieważ nie wierzy w niezawisłość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Liczy pan jako poseł, także jako adwokat, że ten dokument rozproszy wątpliwości, które narosły wobec państwa reformy, a które już przynoszą realne szkody państwu polskiemu, no bo jeżeli sądy innych państw nie będą nawet chciały w ramach europejskiego nakazu aresztowania wydawać nam przestępców, to jest to sytuacja trudna.
Uważam, że to jest bardzo ważny dokument, bo on w sposób taki bardzo kompleksowy przedstawia założenia reformy, potrzeby jej, a zwłaszcza ta pierwsza część, która się odnosi do braku rozliczenia z komunizmem. Krajowa Rada Sądownictwa, jak została pierwszy raz wybrana w 1989 roku jeszcze, to przecież w jej skład wchodzili sędziowie powoływani wtedy przez Komunistyczną Radę Państwa. Następnie, począwszy od 1997 roku już jako organ konstytucyjny, no również te wybory były takie, że nie były reprezentatywne, co to już przejawiło się w naszej dyskusji, że była mała reprezentacja tej największej grupy sędziów sądów rejonowego, natomiast nadreprezentacja, jeśli chodzi o sądy okręgowe, sądy apelacyjne. Taki był dwustopniowy model powoływania przez zgromadzenia ogólne sędziów okręgowych i sędziów sądów apelacyjnych, że no mieli tam zdecydowaną większość tych sędziów okręgowych. To było 8, 2 sędziów apelacyjnych, 2 z wojewódzkich sądów apelacyjnych, 2 sądu najwyższego. I no byliśmy w zasadzie przez te lata jedynym krajem, gdzie sędziowie sami siebie wybierali, gdzie jest do tej pory jeszcze bardzo niski poziom zaufania społecznego, jeżeli chodzi o środowiska sędziowskie. To jest na poziomie, jak wynika z tego przedstawionego w Białej Księdze, 24%, a 35% sędziów stwierdziło, że ich awanse zawodowe opierały się wyłącznie na kryteriach merytorycznych. Tylko 35% tak uznawało, więc no i poza tym jest bardzo dużo sędziów. Na koniec 2016 roku to było 10 114. Więcej mają oczywiście Niemcy, ale Francja na przykład ma mniej, dwukrotnie mniejsza, 7 000 tylko jest sędziów. No, przewlekłość postępowania tam jest opisana. Przeciętna sprawa cywilna to trwa 203 dni, a sprawy gospodarcze jeszcze o wiele więcej. No i ten brak rozliczenia komunizmu. Pamiętamy tą uchwałę Sądu Najwyższego z 2007 roku, która zwalniała wszystkich sędziów od odpowiedzialności za zaangażowanie sędziów w totalitarny system. Chodzi przede wszystkim o te wyroki, które zapadały w stanie wojennym jeszcze wcześniej. Takie wyroki stricte polityczne.
Osób, które pan jako adwokat bronił w czasie stanu wojennego. Skoro jesteśmy przy przewlekłości postępowań, to jeszcze chciałbym na koniec przejść do jednego śledztwa, jeżeli pan poseł pozwoli, które jest wybitnie przewlekłe i wybitnie nie może się zakończyć. Chodzi o aferę podkarpacką, chodzi o pana byłego wiceministra, posła, szefa klubu PSL-u Jana Burego. Pana region, Podkarpacie, jak pan się patrzy na cały ten proces sądowy?
ten proces sądowy no, jest taki bardzo, bardzo znamienny, bo tam wyłączają się sędziowie, po kolei sędziowie rzeszowscy, nawet w takich sprawach, powiedzmy, incydentalnych, jak rozpoznanie zażalenia na zabezpieczenie majątkowe. To wszystko trwa, wyłączenia poszczególnych sędziów, później już prawie no, nie można zebrać składu, więc to przyjmuje inny sąd. Postępowanie się no, w dalszym ciągu się toczy, więc no, najwyższy czas, żeby tutaj było przyspieszenie tej afery. No, no, również w sprawie no, i innego znanego polityka na Podkarpaciu, byłego marszałka województwa, też postępowanie zaczęło się bodajże w roku 2013. Mamy rok 2018 i jeszcze na dobrą sprawę no nie rozpoczęły się takie posiedzenia merytoryczne, prawda? Ostatnio ze względu na stan zdrowia tego oskarżonego.
To wynika z tego chociażby, że pan poseł Bury przez, o ile dobrze pamiętam, 3 kadencje był członkiem
Krajowej Rady Sądownictwa.
I mówi się, że zna wszystkich sędziów na Podkarpaciu, a może i większość sędziów w Polsce, i że wszyscy będą się wyłączać i nikt z tej kasty nie będzie chciał sądzić swojego kolegi.
Ja myślę, że to przesada, że zna wszystkich sędziów. Może miał wpływ, jak był przez trzy kadencje. Tak, no to przez te 12 lat to no, opiniował kandydatury tych sędziów, którzy wtedy dostawali nominacje na sędziów sądów rejonowych, czy ewentualnie awanse później do sądu okręgowego czy apelacyjnego, czyli w jakimś tam zakresie no, może znać tych sędziów, a może i nie, bo może tylko po prostu opiniował i zna ich tylko zag osobowych. No. Więc trudno to powiedzieć.
Czytając Białą Księgę, nie bardzo rozumiem, dlaczego ten przykład tam się nie znalazł jako przykład z takiej systemowej patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości, no bo mamy człowieka, który w powszechnej opinii jest winny. Jan Bury w powszechnej opinii jest uważany za osobę zamieszaną w pranie łapówek, w malwersacje finansowe, w niszczenie ludzi na Podkarpaciu, o czym być może jeszcze tak przyjdzie nam porozmawiać. I jest człowiekiem bezkarnym, który przychodzi na salę sejmową z pięknym uśmiechem, bo wie, że nic go nie spotka złego.
To myślę, że to jest, panie redaktorze, wszystko do czasu, że wyrok zapadnie sprawiedliwy, w procesie bezstronnym, że te zarzuty, które zostały przedstawione przez prokuraturę, zostaną udowodnione przed sądem. Choć oczywiście zgadzam się tu z panem, że to już powinno nastąpić. Jednak jest tak, że też no, dotychczasowa procedura daje takie możliwości, prawda? Wprawdzie, jeśli są takie nieuzasadnione wnioski o wyłączenie sędziów, no, to wówczas sąd tutaj ma też no, odpowiednie środki, też powiedzmy natury finansowej. No ale to trudno uznać, czy uzasadnione, czy nie. Nie chcę się wypowiadać, bo nie znam tych oświadczeń sędziowskich, w których podaje się powody
wyłączeń.
To trudno jest powiedzieć. Może rzeczywiście były jakieś kontakty, nie tylko służbowe, ale i jakieś towarzyskie, osobiste.
No, ostatnio trafiły nowe oskarżenia do byłego szefa prokuratury okręgowej w Rzeszowie, pana Zbigniewa N. Widać, że te macki ośmiornicy były olbrzymie. Mamy jeszcze chwilę, może przedłużymy poranek wnet, może pan poseł opowie, jeśli pan poseł może, jeśli pan poseł nie jest to dla pana temat drażliwy, na czym polega układ podkarpacki, na czym polega istota afery podkarpackiej.
Istota afery polega na tym, że no, prominentni politycy PSL-u i to ich otoczenie, również takie osobowe, różnego rodzaju działacze, Mieli jak gdyby taki parasol ochronny i w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie i w prokuraturze apelacyjnej. To pozwalało im na takie funkcjonowanie, że nie przestrzegali przepisów, mimo że zajmowali różne stanowiska funkcjonariuszy publicznych. W tym zakresie są również takie sprawy związane z przestępstwami, no nawet seksualnymi miały miejsca. I to, co pan powiedział, no w znacznym zakresie wykorzystywanie swojej pozycji, płatna protekcja, łapownictwo i tego rodzaju. I to niestety no, należy ubolewać, że również dotknęło urząd prokuratorski i to w stosunku do takich osób, które gospodarczo zakładał różne firmy i to robił już od czasu, jak jeszcze myślę, gdy był radnym sejmiku województwa podkarpackiego i w okresie późniejszym, jak no, wielokrotnie uzyskiwał mandat poselski, był tam liderem PSL-u na Podkarpaciu, miał wpływ na obsadzanie różnych kierowniczych stanowisk w województwie, jeśli na przykład chodzi o marszałków województwa czy kierowników agencji rolnych. To on o tym decydował.
Czyli można powiedzieć, że kontrolował rynek zboża poprzez Agencję Rynku Rolnego? Tak to jest uprawnione stwierdzenie?
No w jakimś zakresie pewnie tak, z tym, że powiedzmy sobie tutaj jakiś taki przykładów nie mam, żeby to było potwierdzone. Być może, że w tym kierunku jest też postępowanie karne. Jeszcze prowadzone, tam myślę, że się o tym dowiemy, jeżeli prokuratura sformułuje nowe zarzuty.
Myśli pan poseł, że siła Jana Burego, takiej osoby, która stała się symbolem na Podkarpaciu patologii rządów Platformy i PSL-u, o czym często zapominamy, to PSL nam ucieka, że to... A to jednak był współkoalicjant, a na Podkarpaciu bardzo silny współkoalicjant.
Tak, jest nawet silniejszy, powiedziałbym, niż te struktury PO-skie, bo to tylko była bardzo duża władza w samorządach lokalnych, w powiatach, w gminach, wielu wójtów i to rzeczywiście, jak jeden z posłów podkarpackich mówi, to była pajęczyna Jana Burego.
Ona została zerwana?
Ona została zerwana, ale myślę, że te nie wszystkie jeszcze nitki w tej sieci zostały zerwane.
No bo proces pokazuje, że przynajmniej w tym aspekcie wymiaru sprawiedliwości i jego patologii pańczyna trzyma się mocno.
Nadejdzie czas, gdy te ostatnie nici zostały zerwane. Myślę, że tutaj organy ścigania, prokuratura i to, co już jest w sądach, powinny no, przyspieszyć te postępowania, bo takie jest oczekiwanie opinii publicznej, no, nie tylko na Podkarpaciu, ale również myślę, że w całej Polsce.
Także w redakcji, w studiu Radia Wnet i w mediach warszawskich budzi to lekkie zdumienie, żeby nie powiedzieć oburzenie, że sprawa cały czas nie jest wyjaśniona. Ostatnie pytanie, może najtrudniejsze dla pana posła, czy to jest tak, że trudności w wyjaśnieniu tej afery nie wynikają także z tego, że pajęczyna sięgała nie tylko PSL-u, nie tylko Platformy, ale wszystkich partii politycznych i że na Podkarpaciu panował układ ponadpartyjny?
Nie, myśl zdecydowanie nie. Tutaj, jeżeli chodzi o taki układ, co pan tutaj ma na myśli z Prawem i Sprawiedliwością, to nigdy nie miał miejsca. Nigdy nie było żadnych koalicji no, na szczeblu wojewódzkim z PSL-em. I przez cały czas ówcześni posłowie z poprzedniej kadencji przecież zgłaszali zawiadomienia do prokuratury. No, szczególnie pan poseł Kazimierz Moskal tutaj był aktywny. Więc uważam, że no, takie twierdzenie ogólnikowe, że to dotyczyło całego układu politycznego na Podkarpaciu, no, jest zupełnie nietrafne i nieuprawnione i nie ma pokrycia w faktach.
Naprawdę na koniec, który obszar działalności byłego ministra pana Jana Burego, Jana B., jeszcze nie został wyświetlony? Gdzie jeszcze należy szukać tych powiązań, o których nie do końca wiemy?
Ja myślę, że jeszcze by trzeba było tam poszukać, jeżeli chodzi o jego działalność, bo miał taki epizod chyba kilkumiesięczny, czy może nawet dłuższy, jak był wiceministrem skarbu. Więc
energetyka to
tam by trzeba było jeszcze, myślę, dobrze przeglądnąć te wszystkie jego działania, podpisywanie umów jako minister skarbu i działania również przetargów wówczas ogłaszanych przez Ministerstwo Skarbu, czy jednostki, które były podległe, jednostki oczywiście państwowe, spółki państwowe, które były podległe pod ministra skarbu.
A te umowy budziły wątpliwości, budzą wątpliwości pana posła? Ich zasadność, znaczy, ich transparentność?
Ja powiem tak, no, trzeba to wszystko zbadać. Nie miałem dostępu do tego, także nie chcę oceniać w ciemno, prawda? Ale myślę, że jeżeli tutaj były takie działania na tych innych płaszczyznach, działania, które były sprzeczne z prawem, to należy też zbadać, jak to wyglądało w tej materii, w tym obszarze innym.
To mamy zadanie domowe zapisane gościem Poranka Wnet. Ostatnim już dzisiaj był pan poseł Andrzej Matusiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Sejmowej Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia. Jak wiemy, w przyszłym tygodniu kolejna nowelizacja KRS, która ma zapobiec obstrukcji ze strony pierwszej prezes Sądu Najwyższego, panie profesor Gersdorf. Panie pośle, dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Myśmy się lekko zagadali 7 minut po godzinie 10, ale to jest magia wolnego radia, że ma też czas troszeczkę z gumy i może sobie pozwolić niektóre rozmowy przedłużyć. Za chwilę Crossroads, dobrze pamiętam? Pytanie do Karola Smyka. Karol Smyk robi... Pan Tomimy, myślę, że jest sens. 10:07, Łukasz Jankowski, Karol Smyk, Jaśmina Nowak. Żegnamy państwa bardzo serdecznie. Jutro o 7:10 przywita państwa Krzysztof Skowroński.